Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na specjalne wydanie Radia Wnet, audycji specjalnie poświęconej niepodległości. Dzisiaj 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. Pierwszy dzień, kiedy możemy do Państwa mówić, nadawać w Warszawie i w Krakowie na 87, w Krakowie na 95,2 i w Warszawie na 87,8 UKF. Ale oczywiście to nie jest pierwszy dzień w historii Radia Wnet. Jesteśmy z Państwem, byliśmy w Radiu Warszawa, w Radiu Nadzieja i na www.wnet.fm i to pozostanie bez zmian. Pierwsze słowa, pierwsze stresy, pierwsze drżenie serca, tak na dobrą sprawę, do tego momentu przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy, wiele lat i wiele bezsennych nocy, a dziś, proszę Państwa, taki dzień, w którym cała Warszawa już jest biało-czerwona. Byłem w świątyni Opatrzności Bożej na mszy, msza bardzo uroczysta z kazaniem księdza arcybiskupa Gądeckiego, a potem ulice Warszawy, im bliżej do centrum, tym więcej biało-czerwonych flag. Właściwie z każdego miejsca i z każdej ulicy wychodzą ludzie, młodzi, średni, starsi, z biało-czerwonymi flagami i czujemy ten wielki nastrój, też pewnej ekscytacji, bo co wydarzy się dzisiaj, tego oczywiście nie wiemy, ale mamy nadzieję, że ten dzień będzie i uroczysty, i piękny, i bez żadnych specjalnych ekscesów. Może w pierwszy moment w radiu tak było, że kiedy przyszedłem do świątyni Opatrzności Bożej, to przed nią stało bractwo kurkowe. I tak mnie zawołali, powiedzieli: panie redaktorze, proszę do nas, zrobimy sobie razem zdjęcie, a ja wyciągnąłem dyktafon i nagrałem następujące słowa.
Wszystkim słuchaczom Radia Wnet od Bractwa Kurkowego sprzed Świątyni Opatrzności Bożej. Najlepsze życzenia.
A ja chciałam gratulować. Okazja, jak to okazja? Stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, naszą Polskę, kochaną, jedyną.
Bractwo Kurkowe się spotyka z całej Polski. Możemy się przedstawić, ale na przykład za Augustowa, Bogusław Falkowski.
Burkiewicz Hanna, Ostrów Mazowiecka.
Sławomir Ambroziak, Warszawa.
Wojciech Lepianka, Warszawskie Bractwo Kurkowe.
Zbigniew Jackiewicz, Warszawa.
Benedykt Szymański, Warszawa.
Marek Burkiewicz, Bractwo Ciechanowskie.
Kazimierz Ducki, Ostrów Mazowiecka.
Marek Zaczek, Warszawa, Łomża.
I czego Rzeczpospolitej życzymy?
Wszystkiego najlepszego, gratulacje dla naszych dziennikarzy, dla naszych wszystkich, którzy prowadzą te programy. Wspaniale! Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Dalej trzymajcie, tak.
To już nie tylko 100 lat. Właśnie niedawno żeśmy obchodzili 1000-lecie i tego sobie życzmy. Następnego 1000-lecia to będzie bardziej...
Polska nie zginęła jeszcze. Jeszcze Polska nie zginęła. Damy radę.
Jeszcze Polska nie zginęła. To jest dla nas oczywiste. W studio jest Łukasz Jankowski.
Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy od hymnu państwowego, zaczęliśmy dzisiejszą audycję i to dobrze, że udało się rozpocząć naszą przygodę na falach FM równo w stulecie odzyskania niepodległości. Dobrze, że też padła ta druga data, tysiąclecie państwowości, bo o tym nie możemy zapominać. Trema chyba jak nigdy, chociaż nie pierwszy raz siedzę w tym studiu i mówię do mikrofonu, to jednak jest to i rocznica wielka, i dla radia, i jako dla pojedynczego dziennikarza niesamowita chwila, że wie, że w Podkowie Leśnej jest taki odbiornik przystawiony przy oknie, idzie świetnie słychać Radio Wnet i to jest też niesamowita radość.
I mam nadzieję, że taką radość podzielają też słuchacze radia w Krakowie. 95,2 to jest to miejsce, gdzie nadajemy w Krakowie, ale jesteśmy radiem nie tylko ogólnopolskim, ale jesteśmy radiem słuchanym i mamy tego informacje o tym w rozmaitych miejscach na świecie. Przekonają się Państwo o tym dzisiaj podczas naszego specjalnego wydania, bo to jest specjalne wydanie Radia Wnet, specjalna audycja niepodległościowa. Mieliśmy plany, chcieliśmy zacząć 12 listopada o godzinie 12:11, ale dzisiejszy dzień jest ważniejszy i przyznam się, że gdyby nie ta słynna wypowiedź Hanny Gronkiewicz-Walc, to pewno byśmy dzisiaj uczestniczyli walczyli jeszcze jako nie reporterzy, nie dziennikarze, tylko jako obywatele w tych wszystkich zdarzeniach, a jutro byśmy o 12.11 zaczęli nadawanie, ale tak, to jest radio dwóch początków.
Stało się inaczej i dobrze się stało, że każdy z nas będzie mógł wyjść z tego studia już za chwilę, jak tu siedzimy, wziąć mikrofon i na żywo relacjonować Państwu to, co dzieje w Warszawie, a z drugiej strony mieć telefon i łączyć się ze światem, bo na całym globie są Polacy i na całym globie dzisiaj świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. To wszystko się znajdzie w tej audycji.
Łukasz Jankowski, mówiąc te słowa, nawet nie zdjął swojego eleganckiego płaszcza i teraz właśnie wyrusza i będzie opowiadał nam o tym, co dzieje się w Warszawie. Również gdzieś w Warszawie pewno już jest Antoni Opaliński, ale z nim za chwilę się połączymy. Powiedziałem Państwu, że o mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. Oczywiście piękna niepodległościowa msza. Prezydent Andrzej Duda zapalił świece niepodległości. Wszystko rozpoczęło się Bogu Rodzicą, a później była oczywiście homilia, a nie listem Ojca Świętego Franciszka. To jest bardzo ważne, bo Ojciec Święty Franciszek napisał list do wszystkich Polaków, których pokazał naszą historię, fotografię naszej historii i życzył nam tego, żebyśmy tą wolność i wiarę zachowali na następne stulecia. Ten list Ojca Świętego Franciszka odczytał kardynał Nycz, a kazanie i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Posłuchajmy fragmentu tej homilii.
Piątym pilnym zadaniem jest odnowa polityki. I nie myślę tutaj jedynie o sporze o reformę sądownictwa, ale o czymś znacznie bardziej podstawowym. O prawach, które w zasadniczy sposób są sprzeczne z prawdą o człowieku i w konsekwencji uznają życie niektórych ludzi za niewarte życia. Jakżebym pragnął, aby ludzie, którym na sercu leży praworządność, z pełnym przekonaniem zaangażowali się w zniesienie takich praw, ponieważ, jak bywają fake news, czyli fałszywe informacje, tak istnieją również fake laws, czyli fałszywe prawa. Wprawdzie instytucje publiczne wytrzymają wiele, a wolna polityka bez konfliktowego elementu jest niemożliwa, jeśli nasze interesy, opinie i przekonania konkurują ze sobą. Niemniej jednak wolnościowy ład potrzebuje pewnego politycznego stylu, jeśli coraz więcej obywateli nie ma się odwrócić od niego ze wstrętem. Trzeba się też na koniec strzec przed pokusą instrumentalizacji tak Kościoła, jak i państwa. Zasada oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co należy do cesarza, daje porządek dobrze pojmowanej autonomii Kościoła i państwa przy jednoczesnej, życzliwej ich współpracy. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w odniesieniu do tak zwanej polityki partyjnej. Państwo postrzega czasami Kościół jako instrument do osiągnięcia własnych celów. Kościół może czasami w analogiczny sposób odnieść się do instytucji państwa. Kościół owszem ma obowiązek przemawiać z pozycji metapolitycznych, przypominając o normach, zasadach i wartościach etycznych, jakimi powinien kierować się rząd, podejmując decyzje w danej dziedzinie. Nie może jednak, jeśli nie chce utracić swojej politycznej wiarygodności, zmieniać formy swego zaangażowania z politycznej na metapolityczną i odwrotnie, w zależności od tego, co w danym momencie uzna za bardziej dla siebie korzystne. Na koniec prośmy Pana Boga o pomoc. Prośmy słowami poety. Niech innym góry swe złoto dadzą. Niechaj ich miecza żelazna potęga, dzierżąc okuty świat pod swoją władzą, od wiecznych lodów do ogniów dosięga. Mylię się prośby przed Twoje ołtarze. Zostaw nas, Panie, przy wolności darzy.
To były słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, wygłoszone dzisiaj w czasie homilii w Świątyni Opatrzności Bożej podczas mszy niepodległościowej. 11 listopada o godzinie 9 ta msza się rozpoczęła w Świątyni Opatrzności Bożej. Teraz już na pewno msza zakończyła się. Po mszy było posadzenie dębu niepodległości. Prezydent Andrzej Duda ten dąb niepodległości przy Świątyni Opatrzności Bożej posadził, a w studio jest Aleksander Wierzejski. Dzień dobry, Aleksandrze. Jak czujesz się w tym dniu, który jest dla nas podwójnym świętem, świętem niepodległości stulecia, ale też świętem odzyskania eteru.
Witam cię, Krzysztofie, witam państwa bardzo serdecznie. To wspaniałe święto i tylko teorią spiskową można wyjaśnić fakt, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przypada właśnie w niedzielę, w dzień święty, więc to święto jest wieloznaczne, wielowarstwowe. Ksiądz arcybiskup mówił przed chwilą o fake news i takim fake newsem przez ostatnie tygodnie było podkręcanie atmosfery, że coś strasznego będzie się działo na ulicach Warszawy. Tymczasem widzimy ludzi uśmiechniętych, widzimy ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają, którzy przychodzą, całe rodziny na biało-czerwono i wszyscy jesteśmy, tak to przynajmniej widać, biało-czerwoną drużyną, której naprawdę nikt nie musi się obawiać.
A teraz może mamy połączenie z Łukaszem Jankowskim. Dostałem SMS-a. Jestem gotowy i zobaczymy. Tak. Jest Łukasz Jankowski sprzed budynku Pasty.
Dzień dobry państwu. Dosłownie sprzed budynku, bo ja wyszedłem z naszego gmachu, gdzie mamy studio i spotkałem żołnierza. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
Witold Karpiński, Grupa Historyczna Niepodległość.
To jest mundur czyj?
To jest mundur oficerski wzór 36, wzór przedwojenny, wprowadzony jeszcze przed rokiem 1939, używany niekiedy właśnie po wojnie przez żołnierzy wyklętych, czyli partyzantów drugiej konspiracji.
Mundur
porucznik.
Mundur porucznika. Dlaczego pan przyjechał do Warszawy 11 listopada w mundurze porucznika, przedwojennym mundurze porucznika?
Tak się składa, że ja jestem z Warszawy od urodzenia, bo tutaj się urodziłem w szpitalu na Grochowie. Już szczegóły się nie będę wdawał.
A gmach Pasy nie trzeba było daleko iść.
Tak, bo ja tu przyjechałem z Bielan warszawskich, więc tutaj przyjechałem, ponieważ mamy tutaj naszą zbiórkę tak zwanych mundurowych przed późniejszym wymarszem już do kolumny rekonstruktorów.
Kolumna rekonstruktorów na placu Piłsudskiego, tam będą te główne czystości dla pana?
My bierzemy udział w marszu, który ruszy z Ronda Dmowskiego o godzinie 14 i w tej kolumnie rekonstruktorów właśnie tam się znajdującej my.
Kolumna idzie idzie gdzie, dokąd zmierza?
Na Błonia Stadionu Narodowego, jak co roku.
Razem w marszu biało-czerwonym, czy w Marszu Niepodległości?
Tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy Polacy szli razem. I już tak naprawdę nie będziemy się rozdrabniać, po prostu idziemy wszyscy, żeby uczcić to piękne święto.
Odchodząc od polityki, bo i po co o niej dzisiaj mówić, czym dla pana jest Rzeczpospolita?
To jest mój dom. Polska to jest mój dom i muszę o niego dbać. Dlatego tu jestem i dlatego manifestuję swoje przywiązanie do swojego domu, żeby w ten sposób go chronić też.
Czego życzyć Polsce na stulecie odzyskania niepodległości?
Przede wszystkim zgody między ludźmi, bo to jest najważniejsze i to jest filar budowy zdrowego, silnego państwa.
Na ulicach, że przynajmniej tutaj przed gmachem Pasty nie widać, żeby ktoś miał jakąkolwiek nieprzychylną emocję czy złą emocję. Wszyscy mają emocje radości.
Tak, tutaj akurat się zgodzę, aczkolwiek są pewne, można powiedzieć, czynniki w Polsce medialne, tudzież innej natury, które no, nie sprzyjają temu radosnemu świętu.
Ale dzisiaj będzie radośnie.
Mam taką nadzieję i ja się do tego przyczynię na pewno.
To na koniec proszę się jeszcze raz przedstawić i pożegnać ze słuchaczami.
Witold Karpiński, Grupa Historyczna Niepodległość. Dziękuję.
Witold Karpiński zapisał się w historii Radia Wnet. Był pierwszym przepytywanym na ulicy, jeszcze nie słuchaczem, bo nie słuchał radia, a my go w radiu słuchaliśmy. Krzysztof Jabłonka jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy historię. I piszemy historię, i czytamy historię, i opowiadamy o historii. Mistrzem w opowiadaniu jest Krzysztof Jabłonka. Jest godzina 11.28, 11 listopada. Co dzieje się na ulicach Warszawy? Co dzieje się w Warszawie w tym momencie? W Warszawie, w Krakowie, w innych miastach?
Kraków jest już wolny od 31 października. 30 października o godzinie 9 wieczór, czyli 21 z minutami, to jest zbieżność z godziną śmierci papieża, wyzwolił się dworzec Płaszów. I to jest pierwszy punkt niepodległości. A 11 listopada, mniej więcej o tej porze w Warszawie, panowało już święto. Prusacy, Niemcy zostali rozbrojeni i przedefilował przez Warszawę piękny pochód Alzatczyków i Lotaryńczyków, którzy wyłamali się z wojska niemieckiego, przypięli sobie trójkolorowe kokardy i śpiewając Marsyliankę przedefilowali z centrum Warszawy na Saską Kępę. Stało się to inspiracją, żeby ulicę na Saskiej Kępie nazwać nazwami francuskimi.
Zaraz do tej historii wrócimy, ale na ulicach Warszawy jest też Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Jestem na ulicy Puławskiej. Jestem w tej chwili przed kościołem świętego Michała. Przed chwilą właśnie skończyła się msza, którą tutaj harcerze z Mokotowa, ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, specjalnie dla nich była msza z okazji stulecia niepodległości. Na Mokotowie w ogóle opadły w tej chwili mgły. Bardzo wielu ludzi widzę ulicą Puławską. Niektórzy idą z flagami, więc chyba udają się na Marsz Niepodległości. W tej chwili słychać, jak biją dzwony. Nie wiem, czy to słychać.
Słychać bardzo dobrze.
Powiem jeszcze na tle tych dzwonów, że widać tutaj przed kościołem bardzo wielu młodych ludzi w mundurach harcerskich. Może mi się tutaj uda z kimś porozmawiać. Zaraz spróbuję, chociaż nie wiem, czy te dzwony nam pozwolą. Ludzie są z flagami, z kotylionami. O, jest tutaj grupa małych harcerzy. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Co tutaj robicie?
Stoimy.
I co będziecie dalej robić?
Nie wiem.
Może nie starszy będzie wiedział, jest jakiś odważniejszy, który się wypowie?
No, jakie pytanie?
Pytanie, co robicie dzisiaj, co będziecie robić w Dzień Niepodległości?
No, dzisiaj mamy zbiórkę harcerską i chcemy to święto uczcić z harcerzami. Będzie gra historyczna, teraz byliśmy na mszy.
Poza tym nasz drużynowy ma urodziny.
Drużynowy ma urodziny, trzeba złożyć drużynowemu uroczystości. A czym jest dla was Święto Niepodległości?
No, czymś bardzo ważnym.
Czymś bardzo ważnym, ponieważ...
Czymś, co musimy świętować. Z tego powodu, że żyjemy w tej wolnej Polsce i musimy oddać honor ludziom, którzy wywalczyli dla nas tą wolność.
Jak się nazywacie i z jakiej drużyny jesteście?
Ja się nazywam Mateusz i jestem z drużyny Wikingowie.
Ja się nazywam Ignacy i też jestem z Wikingów.
Ja jestem Julian i tutaj wszyscy są z Wikingów.
Dziękuję wam bardzo.
Mateuszowi, Julianowi i wszystkim harcerzom z drużyny Wikingów składamy najlepsze życzenia z okazji stulecia odzyskania niepodległości, a my razem z Krzysztofem Jabłonką może na chwilę przenieśmy się poza granicę Polski i powiedzmy, co o 11.11 zdarzyło się w Paryżu.
Otóż warto przypomnieć, że już w początkach listopada padła Austria, Węgry oddzieliły się już w tym czasie i 3 listopada podpisała w Padwie, w Villa Giusti, rozejm. I od tej pory już tylko z Niemcami toczyły się rozmowy. Około 6 rano 11 listopada w Retonde pod Compiègne podpisano wstępny protokół, który miał zostać zaakceptowany w ciągu 5 godzin przez Berlin. I do 11 godziny dał czas marszałek Foch, dowódca wszystkich aliantów, generałowi Erzbergerowi, żeby ten
połączył się z Berlinem. O godzinie 11:11 ogłoszono koniec I wojny światowej. Nastał pokój.
I wtedy na ulicach Paryża zaczęto śpiewać hymny Francji. I teraz, proszę państwa, posłuchamy.
Tak, zagrzmiała Marsylianka.
Marsylianka rozbrzmiewała na ulicach Paryża, a teraz w Warszawie są biało-czerwone flagi i rozbrzmiewa hymn Rzeczpospolitej, a w studio dwie panie gotowe w mundurach, gotowe na Marsz Niepodległości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam,
pani.
Dzień dobry.
Panie są w mundurach z jakiej epoki i dlaczego panie założyły te mundury?
Ja mam na sobie mundur battle dress. To jest angielski mundur, ale był on używany przez żołnierzy wyklętych. Żołnierze przyjmowali te mundury, które były ze zrzutów. Dlatego my reprezentujemy żołnierzy wyklętych.
Ten mundur jest też rodzajem ideowej identyfikacji, bo nie założyłaby pani tego munduru, gdyby pani nie myślała o żołnierzach wyklętych, o tych rycerzach, o których nie pamiętano przez dziesiątki lat.
Oczywiście staramy się przypominać i upamiętniać żołnierzy wyklętych, to są nasi bohaterowie. Musimy robić wszystko, żeby po prostu byli czczeni, bo na to zasługują.
A jak pani trafiła na trop? Kiedy pani po raz pierwszy usłyszała żołnierz wyklęty?
No niestety nie w szkole, chociaż no nie jestem, mam 29 lat, więc no to dość dziwne. Natomiast po prostu sama sięgałam do książek, do źródeł.
I do tego etosu. Dzisiaj jest ten dzień nadzwyczajny, ten dzień stulecia odzyskania niepodległości. To są te naiwne, ale też najprostsze pytania o Polskę. Czym dla nas ta Polska jest?
Myślę, że Polska jest przede wszystkim jedna i to słowo dla każdego znaczy pewnie coś innego. Jest to nasza ojczyzna, jest to tradycja, nasza kultura, nasze korzenie. To skąd się wywodzimy, kim jesteśmy i kim, co nas teraz determinuje i będzie determinować w przyszłości nas i nasze pokolenia następne, które przyjdą po nas. Także najpiękniejsze określenie Polski, pamiętam, jest w Weselu Wyspiańskiego, kiedy poeta odpowiada, prawda, jeden z uczestniczek wesela, każąc jej położyć rękę na sercu, bijący mówi, a to Polska właśnie.
I to z tą ręką na sercu dzisiaj będziemy wędrować ulicami Warszawy.
Tak, bardzo cieszymy się i uważam, znaczy ja tak uważam, że to jest naprawdę jedno z najpiękniejszych wydarzeń w Polsce, gdzie naprawdę możemy pokazywać swoją polskość, że ją kochamy, że chcemy tu żyć, mieć rodziny, pracować i dla niej tylko.
Ponieważ jest to pierwsza audycja w eterze w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2. To dla historii tej audycji. Proszę jeszcze raz się przedstawić, żebyśmy wiedzieli, kto był w naszym studiu, a my potem panie odnajdziemy.
Dobrze. Magdalena Bukowska, Grupa Historyczna Niepodległość.
Weronika Gawińska, Grupa Historyczna Niepodległość.
Bardzo serdecznie paniom dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, bo to jest specjalne niepodległościowe wydanie naszej audycji, a przy telefonie jest w Paryżu Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. No wielkie święto w Polsce, wielkie, radosne. We Francji to też bardzo wielkie, bardzo uroczyste, ale inne święto. Francuzi tego dnia mają uczucia mieszane. 11 listopada 1918 roku podpisano w Compiègne, właśnie w Retond, w lesie Compiègne, o 5 rano akt armistice, co znaczy akt zawieszenia broni, akt rozejmu, który wchodził w życie 6 godzin później. Francuzi odetchnęli z ulgą. Mogli wreszcie opłakiwać swoich umarłych. Dla Francji ta wojna była straszliwą rzezią. Milion trupów, no właściwie 1,5 miliona plus 500 tysięcy zmarłych po wojnie na skutek odniesionych ran. 380 tysięcy kalek. Wśród nich 15 tysięcy ranionych w twarz. Tak zwany gelkase, czyli gęb strzaskanych. To byli wszystko mężczyźni w wieku 19-40 lat. Każde miasteczko, każda najmniejsza wieś we Francji ma swój pomnik poległych pierwszej wojny. Każda najmniejsza wieś zapłaciła trybut. Co roku 11 listopada, w ten dzień wolny od pracy, uroczyste apele poległych, wieńce składane pod pomnikiem. Jeszcze do niedawna wywiady telewizyjne z dawnymi kombatantami. W roku 2000 było ich 142. Ostatni umarł 10 lat temu. Nazywał się Lazare Ponticelli. Miał 110 lat. I przed zawieszeniem broni o godzinie 11 listopada 1918 walki trwały do ostatniej chwili. Minutę przed 11 zginął trafiony kulą w głowę żołnierz. Nazywał się to niejaki Augustin Trebuchon. W akcie zgonu wpisano datę o dzień wcześniejszą, przecież 11 listopada nikt nie mógł polec. Sprawa polska jest z Francją związana. Francuzi uzbroili armię polską, armię Halera i nie tylko. Część polskich oddziałów w wojnie z bolszewikami walczyła we francuskich mundurach. Większość we francuskich hełmach. Stosunek do niepodległości Polski w 1916 roku w 1916, na dwa lata przed odzyskaniem niepodległości. Więc w tym 1916 był złożony. Francuzi gorąco popierali wyzwolenie Polaków spod werła cesarzy austriackich. No wiadomo, cesarstwo, odwieczny wróg Francji. Byli za wyzwoleniem Polaków spod panowania Prus. No wiadomo, wróg Prusy, wróg w pierwszej wojnie. Ale Rosja to co innego. Przed wojną Polska nie miała we Francji dobrej prasy. Przed wielką wojną. Gorzej, podczas strajku szkolnego 1905 roku Polska była celem wściekłej kampanii prasowej. Polacy wichrzyciele, źródło ciągłego niepokoju w Europie. Polacy przyczyna wszystkich konfliktów. To były czasy 1904-1905 wprowadzania we Francji ustaw antykościelnych i jednocześnie Francuzi, bogaci tak jak nigdy nie byli w historii, masowo inwestowali w Rosji tak zwane pożyczki rosyjskie rozprowadzane przez Bank Rothschilda. 2,25 miliarda złotych franków. W dzisiejszej walucie daje to, jeżeli mnie pamięć nie myli, około 300 miliardów, a może niektórzy liczą na 700 miliardów euro. I za te pieniądze Rosja się uprzemysłowiła, zbudowano magistralę transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku, a dywidendy z tych pożyczek miały być wypłacone Francuzom prawie do niedawna. Wciąż mają być wypłacone, tylko że Francja państwowo zrezygnowała z rewindykacji. Francja była więc żywotnie zainteresowana w utrzymaniu caratu. Chodziło o duże chopy. No, jesteśmy na antenie w Krakowie, więc mówię do krakowian, że o chopy chodziło. Dopiero wybuch rewolucji bolszewickiej odmienił stosunek Francji do polskich dążeń wolnościowych. Francuzi zbroili polskiego żołnierza najpierw przeciwko Niemcom i Austriakom, później przeciwko bolszewikom, którzy mieli zagarnąć francuskie pieniądze. Francuzi pomagali także Armii Białych z nadzieją na powrót caratu. Piłsudski, Dmowski, Paderewski musieli użyć całych zasobów dyplomacji, żeby pozyskać poparcie Francuzów, zwycięzców w wojnie dla sprawy polskiej. Międzynarodowy Korpus Ekspedycyjny przeciwko bolszewikom w końcu 1918 roku to był pomysł Clemenceau. Tam było 50 tysięcy Czechów na Syberii i 12 tysięcy Francuzów w tym korpusie i 12 tysięcy Polaków, o czym właściwie zupełnie się nie pamięta. No więc w dużym przybliżeniu, ale nie bez racji, jak sądzę. Zresztą mówię to pod kontrolą pana Krzysztofa Jabłonki, którego znakomite eseje historyczne czytam z wypiekiem na twarzy zawsze. No więc myślę, że możemy powiedzieć, że sprawę niepodległości Polski w oczach Francuzów w każdym razie uratowali bolszewicy, a w każdym razie wybuch rewolucji bolszewickiej.
A co dziś się dzieje na ulicach Paryża?
Wczoraj prezydent Macron i kanclerz Merkel byli w Retonde, w tym lesie Compiègne, w wagonie zrekonstruowanym, bo ten oryginalny, w którym podpisano akt rozejmu, Niemcy zniszczyli w 1944 roku. Więc tam byli, tam się fotografowali, tam były telewizje. No w Paryżu mży, pada kapuśniaczek, wczoraj lał deszcz. Paryż jest kompletnie sparaliżowany. Nawet kiedy przyjeżdża jeden szef państwa do Paryża, komunikacja ustaje, a dzisiaj jest ich 70 szefów państw i rządów z całego świata. No, Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Czaputowicz, z którym wczoraj widzieliśmy się w ambasadzie. Jest 500 telewizji światowych. Na ulicach pusto, nikt nie odważy się jeździć samochodem w taki dzień, no poza tymi, którzy, prawda, w sposób nagły. Liście opadły, wiatr, deszcz i ci wszyscy szefowie państw szli pieszo wzwyż Champs-Élysées, no, większość ulic wielkich arterii jest pozamykanych, więc szli pieszo, powysiadali ze swoich limuzyn do grobu nieznanego żołnierza umieszczonego pod łukiem triumfalnym. Przy okazji wczoraj zdarzyła się taka rzecz dosyć zabawna. No wiadomo, dzisiaj jesteśmy w dyskusji stałej na temat klimatu i na temat zanieczyszczenia powietrza. Otóż kiedy wjechał ten czołg prezydenta Trumpa przebrany za limuzynę na dziedziniec Pałacu Elizejskiego i potem ruszał z rury wydechowej, wydobył się ogromny obłok dymu, który przesłonił prezydenta Macrona i jego żonę. No, uciecha ogromna dla wszystkich korespondentów, fotografów stacji telewizyjnych. Więc oni poszli dzisiaj, prawda, pieszo do grobu nieznanego żołnierza, tam, prawda, przemówienia, złożyć kwiaty. Przed limuzynę Trumpa przedarły się dwie femeny, żeby protestować przeciwko prezydentowi Trumpowi. No, nawet w Paryżu jest dosyć chłodno, ale każda okazja jest dobra, żeby się rozebrać. No więc Trump oczywiście zwraca główną uwagę, ale oczywiście jest i Putin, i Trudeau, i Merkel, no wszyscy są. No więc tak to wygląda. O 11 uderzyły dzwony wszystkich kościołów we Francji. W tym kraju laickim jest to niezwykłe wydarzenie, bo dzwony kościołów na ogół mają przykazane, żeby zachowywać się cicho. No potem wszyscy przeszli do forum La Villette, przechodzą do forum La Villette, gdzie będzie właśnie takie międzynarodowe forum pokojowe. A po o godzinie 14 będzie zapowiedziana jest manifestacja antytrumpowi na placu Republiki. Tymczasem no, Francuzi dzisiaj mają, jak mówię, są dość przygnębieni. To jest wiadomość z Marsylii o zawaleniu się tych kamienic z Marsylii. Tam 8 zabitych, inne kamienice okazało się są w takim stanie, że trzeba je zburzyć, bo nie nadają się do mieszkania. No więc to wszystko rzutuje na to radosne święto. A jeśli chodzi o naszą polską kolonię, no myśmy wczoraj spotkali się w ambasadzie z ambasadorem i z ministrem Czaputowiczem. Wielkie, ogromne przyjęcie, chyba na 2000 osób. Odśpiewane były obydwa hymny. No z tym w polskim hymnie, z tym dał nam przykład Bonaparte, to ja bym sobie wreszcie dał spokój z tą zwrotką. Bo
to, ale to już, Piotrze, rozmowa, rozmowa na inny moment. Bardzo ci serdecznie dziękuję za korespondencję. Możemy się jeszcze dzisiaj w ciągu dnia, w czasie naszej audycji połączyć, a teraz tylko powiem, Piotr Wit, Paryż, Kroniki Paryskie w każdy czwartek w Poranku Wnet o godzinie 7.45, a jutro podczas tej audycji również połączymy się z Piotrem Witem, a teraz mamy bardzo szybkie połączenie z Wilnem, gdzie jest Edyta Maksymowicz, redaktor naczelna portalu Wilnoteka. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak Wilno obchodzi stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości?
Pięknie obchodzi, naprawdę jest świetna atmosfera. Właściwie w tej chwili jestem na cmentarzu na Roście, przede mną bardzo ładny obrazek, mnóstwo ludzi, białe, czerwone flagi. Przed chwilą była rozpostarta 123-metrowa flaga w kwaterze wojskowej, to sztafeta niepodległości, która przez 3 dni biegła przez wszystkie ważne miejsca dla historii Polski, z Kowna do Zwilna, dotarła na cmentarz na Roście. Albo przed godziną, o godzinie 12 czasu miejscowego, czyli 11 polskiego, było podniesienie flagi Polski na placu Uciskim. Pierwsze w historii podniesienie flagi oficjalne. Pamiętajmy, że jeszcze 2 lata temu osoby prywatne, które sobie wywiesiły na swoich własnych mieszkaniach czy w domach biało-czerwone flagi, to płaciły mandaty, a w tej chwili jest oficjalne zaproszenie do wywieszania polskich flag. Nawet ambasada funduje nagrodę, bilet lotniczy do Warszawy. Więc no, to jest naprawdę zmiana, dobra zmiana i to jest po prostu widoczne gołym okiem, zauważalne, odczuwalne. I za chwilę właśnie będzie śpiewanie polskiego hymnu. Polacy nie tak dołączają do tej ogólnoświatowej inicjatywy odśpiewania polskiego hymnu i o godzinie 13-12 czasu polskiego będzie ten hymn zabrzmi na cmentarzu na Rosie przy płycie serca marszałka Piłsudskiego. Więc myślę, że Wilno się pięknie włącza w tę atmosferę. A jeszcze pamiętajmy, że będzie o 14.30 polony 100 na 100 par na stulecie
odzyskania niepodległości, więc 200 osób na Placu Ratuszowym, też centrum Wilna, zatańczy poloneza. Już taka próba była na 16 lutego, kiedy Litwa obchodziła stulecie odzyskania niepodległości i to było naprawdę efektowne wydarzenie i dzisiaj myślę, że będzie powtórzenie, bo próby trwały przez cały miesiąc i młodzież, bo to jest inicjatywa wileńskiej młodzieży, mamy to dużo zespołu, więc właśnie ta młodzież tak sobie wymyśliła, że zatańczy tego poloneza na Placu Ratuszowym i myślę, że dzisiaj będzie jeszcze bardziej efektowne wykonanie poloneza i bardzo na to wszyscy czekają. Mnóstwo ludzi było na Placu Łukiskim, teraz jest to cmentarz na Rosie i myślę, że podobnie tłum będzie też właśnie na Placu Ratuszowym. Także no myślę, że Wilno jest tym całym, duchowo się łączy z Polską, z Warszawą, z Krakowem, z całą Polską i jesteśmy tutaj sami, jesteśmy razem.
A my duchowo łączymy się z Wilnem i może uda nam się o tej godzinie 14.30 przynajmniej posłuchać fragmentu poloneza i sobie wyobrazić, jak ten polonez wygląda w tym dniu, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Wilnie, w tym ważnym dla...
obejrzeć na żywo w relacji. Naprawdę. Dajemy to w bibliotekę, ale też zapraszam, jak ktoś będzie chciał na żywo, są obchody cmentarza na Rosie, odśpiewanie hymnu, będzie też wykonanie tego poloneza. Wszystko to jest na żywo, filmujemy, pokazujemy. Także zapraszamy do oglądania, do wspólnego świętowania.
Mamy obowiązek, oczywiście, że zachęcamy do tego, żeby zobaczyć tego poloneza, ale my jesteśmy w radiu i tutaj liczą się najbardziej dźwięki. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna. Edyta Maksymowicz, redaktor naczelna portalu Wilnoteka, była gościem specjalnego wydania naszej audycji niepodległościowej w studio Krzysztof Jabłonka.
Ja bym chciał dodać, że 11 listopada jest również świętem dla Litwinów. Tego dnia Taryba, czyli Rada Narodowa Litwinów, wybrała pierwszy niepodległy rząd litewski z Woldemarasem jako premierem. No, Woldemaras był bardzo kłopotliwy, bardzo antypolski, no ale mimo wszystko to jest święto naszych braci Litwinów i tutaj składamy im również serdeczne życzenia. 11 listopada to również dzień, w którym Ukraina wyzwoliła się z hetmańszczyny, nastąpiło tam powstanie jakby wewnętrzne i rząd atamana Petlury przejął i poprowadził Ukrainę do niepodległości, no przynajmniej na najbliższe 2 lata.
A w Wilnie, teraz patrzę na zegarek, jest godzina 11.55, za pięć minut będziemy wszyscy na ulicach Warszawy, Wilna, pewno wszystkich, Krakowa oczywiście i wszystkich miast i miasteczek i wsi polskich śpiewać nasz hymn, a od takiej precyzyjnie pewno nie da się powiedzieć, ale od między 11 a 12 czy kroniki zachowały informacje na temat Wilna i zachowania mieszkańców Wilna?
Nie, dlatego że Wilno się troszeczkę inaczej rozwijało, było też pod okupacją niemiecką i to dosyć twardą. Natomiast już w grudniu Polacy, jak i Litwini, wywiesili na zamku Gedymina swoje flagi. Przypomnę tylko, że 31 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie sylwestrowe. Zakończyło ono okupację niemiecką. Niemcy odjechali, odjechała również Rada Litewska do Kowna, od tej pory tam była stolica, a w Polsce przez kilka dni nowy rok przywitano w niepodległym Wilnie. Niestety 6 stycznia trzeba było je oddać bolszewikom, żeby mógł je 19 kwietnia wyzwolić oddział Bieliniaków Józefa Piłsudskiego i dać swojemu brygadierowi w prezencie Wilno.
W studio Krzysztof Jabłonka, a przy telefonie tym razem Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Ponownie plac Józefa Piłsudskiego jak nigdy, przynajmniej ja w moim życiu sobie nie przypominam takich tłumów, które by uczestniczyły w oficjalnych państwowych uroczystościach na placu imienia Józefa Piłsudskiego. Morze biało-czerwonych flag, chorągwie Solidarności, ale żadnych innych emblematów poza godłem narodowym, poza flagą państwową i poza napisem Solidarność nie widać. Gdzieś ponad biało-czerwonymi flagami widać odsunięty wczoraj pomnik profesora świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Widać także pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Wszyscy w oczekiwaniu, wszyscy stoją i czekają na rozpoczęcie oficjalne uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. Już wystąpiła naprzód reprezentacyjna Wojska Polskiego. Aż będzie podniesiona flaga państwowa i śpiewany hymn narodowy. To już na pewno za chwilę. I młodych, i starszych, to już za chwilę. Posłuchajmy. I to jest ten moment.
Nie ma,